Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj nas troszkę więcej. Wojtek oczywiście wczoraj był na spotkaniu Polska-Izrael.
Tak jest.
Także o tym powiemy trochę, ale później w dalszej części audycji, bo jeszcze mamy przecież żużel, siatkówka, koszykówka, no i też te mecze reprezentacji. Zaczynamy tradycyjnie od żużla, czyli Polska Ekstraliga. Cztery spotkania za nami, wszystkie udało się rozegrać. Gniaz Częstochowa podejmował u siebie Stelmet Falubas Zielona Góra. 51-39. To raczej niespodzianka, taki rozmiar porażki ekipy z Zielonej Góry.
Tak, jeżeli chodzi o Włókniarza Częstochowa, pamiętamy chociażby jak kiepsko ten zespół prezentował się w starciu chociażby z Unią Leszno, a tymczasem tutaj bardzo, bardzo dobra jazda za kilku zawodników. Tutaj warto wyróżnić przede wszystkim Pawła Przedpolskiego, który można powiedzieć po tych kilku słabych meczach przełamał się, 9+1, i do tego też przyzwoity występ Adriana Miedzińskiego, 8 punktów. W Falubazie rozczarował bardzo Piotr Protasiewicz, który w czterech biegach zdobył zaledwie punkt.
Czyli Toruń w końcu w Częstochowie zaczął te punkty zbierać. A co do Torunia, oni w ostatniej chwili zdobyli bonus w Gorzowie. Tam przegrali 41-49, ale ze względu na wynik tydzień temu ten bonus pojechał do Torunia. No i Toruń tak zaczyna te punkty w końcu zbierać.
Na razie tych punktów jest mało, bo są to 3 punkty, ale przynajmniej skracają dystans do wyprzedzających ich drużyn. A co do Stali, można powiedzieć, że na własne życzenie straciła tutaj bonus, bo zarówno w tym pierwszym meczu w Toruniu, jak i teraz w rewanżu miała tak naprawdę wszystko we własnych rękach, ale końcówka za każdym razem bardzo dobra zespołu z Torunia. No i w efekcie bardzo cenny punkt bonusowy.
A skraca Toruń ten dystans między innymi do Motoru Lublin. Oni u siebie przegrali 42-48 ze Spartą Wrocław i to jest niespodzianka, jeżeli popatrzymy, że we Wrocławiu w sumie ani jednego biegu nie odjechał Taiwo Finden, który odniósł kontuzję.
No właśnie, wydawało się, że Motor skorzysta z tego, że zespół Betardu bez swojego lidera przystąpił do tego spotkania, bo Wolfinden nie pojawił się ani razu. Stało się jednak inaczej, a to też za sprawą innych zawodników, bo świetne występy Maksyma Drabika, Macieja Janowskiego i Maxa Frike. No i to wystarczyło na to, żeby zwyciężyć właśnie w Lublinie.
A w Lesznie tradycyjnie, czyli Leszno, Unia Leszno, mistrz Polski wysoko pokonuje swoich rywali. Tym razem GKM Grudziądz przegrał tam 38-52.
No rzeczywiście ciężko tu mówić o jakimś zaskoczeniu. Unia Leszno od początku sezonu na własnym torze wygrywa wszystko, nie inaczej było jak do tej pory. No a Grudziądz w sumie też bez niespodzianek to jest raczej drużyna, która będzie skupiała się na tym, żeby te punkty zdobywać przede wszystkim na własnym stadionie.
9. kolejka 21-22 czerwca będzie szczególnie ciekawy w Toruniu, bo tam do Torunia przyjedzie Lublin, no i to być może będzie spotkanie o utrzymanie w tabeli. Oczywiście Leszno na miejscu pierwszym, 16 punktów, później duża przerwa, Wrocław tych punktów ma 11, Zielona Góra 10. Jeżeli chodzi o inne dyscypliny, to oczywiście musimy powiedzieć o koszykówce i rozgrywce finałowej w Energa Basket Lidze. Mieliśmy już piąte spotkanie w Toruniu. Polski Cukier zwyciężył z Anwilem Wrocławek 74-70 i to Toruń prowadzi 3-2 tej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Następne spotkanie już jutro we Włocławku o godzinie 17.30. Jeżeli chodzi o Roberta Kubicę, tu niestety bez zmian w Grand Prix Kanady Kubica na ostatnim miejscu, ale to nie było miejsce 20, tylko 18. Wygrał Lewis Hamilton, czyli tutaj wszystko tradycyjnie. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, najpierw nasze panie, tak bardzo szybko, już kolejne spotkania za nami. W ubiegłym tygodniu Polki przegrały z Serbkami 0-3, wygrały z Belgikami 3-1, pokonały Rosję 3-2. Dzisiaj już grały z Chinkami, ale to bardzo szybko skończyło się 0-3. No niestety Chiny są zdecydowanie lepsze na razie na tym etapie rozgrywek. No nasze też grają, tylko z jedną rozgrywającą przez kontuzję, ale też grali nasi panowie. 3 spotkania z Francją. Przegrali 1-3, ale tam takie składy były, nawet jeżeli popatrzymy na Heinena, bardzo dziwne.
Tak, no wiadomo, że to było przewidzenie, że on będzie rotował składem. Zresztą tak było rok temu. Tak jest i teraz. W starciu z Francją to nawet można powiedzieć był chyba taki trzeci garnitur kadry, a jednak postawiliśmy się drużynie drużynie z Francji. Tak. Tak? Tym bardziej, że no, z Francuzami też generalnie nam no, nie chodzą te mecze w ostatnim czasie. Przecież nawet z Francją przegraliśmy na ostatnim mundialu, tym jakże udanym raz. A tutaj podjęliśmy rękawice, wygrana batalia, przegana po naprawdę w dobrym, niezłym stylu, a potem te wygrane z Bułgarią, z Chinami. Także to na razie wygląda całkiem dobrze. Po dwóch weekendach 7 miejsce w tabeli.
Tak, tam było z Bułgarią 3-1, z Chinami 3-2, tylko też już całkiem inne składy. Tak jak popatrzymy po tych trzech spotkaniach, to z bardzo dobrej strony pokazał się Bednosz.
Tak, powrót do kadry po kilku latach, jednak ta przeprowadzka do Włoch mu posłużyła. No i mimo tego, że tutaj no, rywalizacja chyba na pozycji przyjmującego jest chyba największa, zwłaszcza kiedy jeszcze Leon dojdzie, będzie mógł grać, no to tutaj Bednosz może być tym największym wygranym, kto wie. Pewny punkt rzeczywiście fajnie spisywał się w każdym elemencie, no może z wyjątkiem Baku tam jakoś specjalnie nie błyszczał, no ale on tutaj był przede wszystkim od tego, aby zdobywać punkty, fajnie spisywał się w polu zagrywki. No i na pewno dało to też jakoś do myślenia Heinenowi, na to, żeby na Bednoża częściej stawiać wyjściowej szóstce.
No mi jeszcze osobiście podobał się rozgrywający, czyli Marcin Komenda i ten środkowy, który zagrał w pierwszym spotkaniu, Norbert Huber, 13 punktów.
Rzeczywiście, Huber to bardzo dobry występ i myślę, że dał dużo do myślenia trenerowi Heinenowi w kontekście rywalizacji na środku. No mamy naprawdę komfort na niektórych pozycjach.
Jest w kim wybierać.
I wspomniany przez ciebie Komenda, również ciekawa alternatywa dla Fabiana Drzyzgi i Grzegorza Łomacza. Zawodnik, który też nie boi się troszkę bardziej skomplikowanych rozwiązań. Kolejna opcja oczywiście dla naszego trenera, nas to bardzo ciekawe.
Mówiłeś, Wojtek, że jesteśmy na 7 miejscu na razie. Tam kwalifikuje się szóstka oprócz gospodarza. Razem z gospodarzem. Gospodarzem w tym roku będą Amerykanie. No a właśnie, następny turniej 14-16 czerwca i będzie bardzo, bardzo ciężko. Po pierwsze w Iranie, no i jeszcze przeciwnicy Rosja i Kanada. No,
zdecydowanie to jest najciekawsza grupa tego trzeciego weekendu, bo przecież zmierzą się w niej cztery zespoły, które znajdują się w czołowej siódemce Ligi Narodów, a więc i Kanada, i Iran, i Rosjanie. Cała ta trójka jest przecież wyżej sklasyfikowana od Polaków. Tutaj będą najważniejsze te mecze oczywiście z Kanadą, z Iranem, a więc z tymi zespołami, które nas no bezpośrednio wyprzedzają, ale które mam jak najbardziej szansę wyprzedzić. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Te mecze z Iranem zawsze mają dodatkowy podtekst. Tym razem bez Michała Kubiaka, no i dobrze, bo nie wiadomo jakby to się wszystko potoczyło w czasie meczu, chociaż na pewno będzie głośno i tam polscy siatkarze nie spotkają się z jakąś przychylnością kibiców Iranu, ale historia pokazuje chociażby te mecze za czasów Stefana Antygi, że jednak potrafimy na ich terenie grać, no i co ważne, wygrywać.
Jestem ciekawy, jakimi składami teraz zagramy. To jest zawsze zagadka, szczególnie w tej Lidze Narodów. To oczywiście piątek, sobota, niedziela, te spotkania, będziemy o tym mówić za tydzień. Teraz, za chwilę, reprezentacja Polski w piłce kopanej, ale to za moment. Out of reach. There. Trwają eliminacje do Euro 2020. Dwa spotkania, dwa kolejne spotkania za nami. Można powiedzieć dwa całkiem różne mecze w piątek i wczoraj. Najpierw ten piątkowy graliśmy na wyjeździe z Macedonią Północną. Skończyło się na 3 punktach, 1-0. Bramka Krzysztofa Piątka w 47 minucie, ale ogólnie po tym spotkaniu chyba wszyscy byliśmy źli.
Można powiedzieć tak, że w sumie podając wynik moglibyśmy zakończyć omawianie tego spotkania, bo rzeczywiście tych pozytywów było bardzo niewiele w naszej grze i...
No myślałem, że chcesz jednak ponarzekać trochę.
No mógłbym, ale nie zmienia to faktu, że dopisaliśmy bardzo cenne 3 punkty, no, ale rzeczywiście tam bardzo, bardzo wiele rzeczy nie funkcjonowało i tutaj bardzo dużo było pretensji pod adresem stylu naszej reprezentacji.
No ale na razie o tym nie mówimy. Plus jest taki, że padła bramka dla nas, dla Macedonii Północnej nie. Ta bramka padła w takich dziwnych okolicznościach, ostatecznie zaliczona dla Krzysztofa Piątka. No ale wczoraj mieliśmy spotkanie z Izraelem. Ja przyznam się szczerze, patrząc na te wyniki Izraela, na to ile bramek strzelają, jakiego mają napastnika, ile on strzela bramek, miałem naprawdę duże obawy przed tym spotkaniem. Myślałem, że będzie źle.
No ale Aaron Zahawi, bo o nim mowa.
Tak.
Jak i cała drużyna Izraela, jeżeli uda do jakichś sytuacji strzeleckich, pozycji strzeleckich, to zazwyczaj były to strzały za linii pola karnego i takie strzały, które raczej Fabiańskiej nie sprawiają większych problemów. Taka ciekawa rzecz. Pamiętacie mecz Polska-Portugalia Liga Narodów październik 2-3 na Śląskim, bramka Piątka. Wtedy Polska zdobyła po raz ostatni gola w pierwszej połowie meczu. Potem była seria 6 meczów bez gola w pierwszej połowie. Takie wczoraj taka, no taka ciekawostka. Przemaliśmy ten niekorzystną pasę i właśnie bramka się w Piątek. No i co można powiedzieć o meczu? Pierwsza połowa całkiem przyzwoita, choć oczywiście no, nie brakowało takich momentów, gdzie no, nasi trochę ta gra, ta niedokładność w grze jednak graziła. O tym zresztą, o czym mówił Brzęczek w wywiadach tegoczowych, że element dokładność podań to jest ten element, nad którym muszą najwięcej popracować. No i w tej pierwszej połowie czasami tego rzeczywiście to się rzucało w oczy, zwłaszcza kiedy drużyna Izraela starała się stosować jakiś pressing. No i w bardzo prosty sposób piłkę rewalom oddawali czy to Bereszyński, czy Bedarek, wybijając najczęściej zupełnie niepotrzebne piłkę na aut. No ale od bramki Piątka jakoś to ruszyło. No a potem Lewandowski, Kamil Grosicki, Kądzior. Te dwie bramki trzeba przyznać, takie druga, trzecia i czwarta Izrael mógł tych bramek spokojnie uniknąć mimo wszystko. Zwłaszcza tej czwartej jeszcze, bo tam to był taki rzeczywiście prezent. No ale taki mecz w końcu na miarę tego zespołu, potencjał jakim dysponuje kadra Brzęczka. 4-0 to wszystko fajnie wczoraj właśnie odzwierciedlało to, że ta drużyna jednak dysponuje całkiem mocnym zespołem, mocną kadrą.
To co, taki mecz na przełamanie?
Ja bym jeszcze podkreślił jedną rzecz, mianowicie 3 z 4 bramek padły z akcji, bo do tej pory dużo było udyskiwań na to, że strzelamy przede wszystkim po stałych fragmentach gry, a teraz brakowało nam po prostu goli strzelonych po akcjach. No tutaj mieliśmy takie 3 sytuacje, plus Lewandowski z karnego. Mecz na przełamanie, oby to tak było. Pamiętamy, jak chociażby wyglądało to z kadrą Adama Dwałki. Przyszedł mecz z Niemcami i później to już ruszyło. Troszkę dawniejszy przykład to też Leo Benhaker. Pamiętny mecz z Portugalią, no najładniejszy chyba w wykonaniu naszej reprezentacji, jaki pamiętam. No i to były takie przełomowe momenty.
No tak, tylko że tu był inny przeciwnik i ten przeciwnik był jednak dużo słabszy od tych wymienionych przez ciebie. Ale tak jeszcze wracając bezpośrednio do naszych zawodników, szczególnie po tym spotkaniu z Macedonią była krytykowana pomoc. A tutaj świetne podanie Krychowiaka na rzut karny, świetne podanie Zielińskiego na tą bramkę Grosickiego. Dobra zmiana, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Krychowiak też wydaje się, że bardzo dobre, chyba ostatnio najlepsze spotkanie. No, lepiej, dużo lepiej.
Zielińskiego postawił Brzęczek teraz jako takiego typowego skrzydłowego. On tam poruszył się po prawej stronie boiska i, no i współpracował siłą rzeczy z
Maszkędziorą.
No i rzeczywiście ta piłka na 3-0 to takie podania, których oczekujemy od Zielińskiego. Więcej ryzyka w grze, bo tego na pewno brakowało. Widać, że tak szukał gry, szukał piłki, nie bał się jakby trochę wziąć też może odpowiedzialności na siebie. No i cała linia defensywna też chyba całkiem przyzwoicie. No nie wiem, co do Klicha, jak wy uważacie. Jeżeli chodzi o grę ofensywną, no to tutaj generalnie nie przypominam sobie jakichś takich sytuacji związanych
dyskretny z Klichem. Dyskretny występ, można to tak
nazwać.
Coś
takiego właśnie, tak. Krychowiak całkiem przyzwoicie. No i Kamil Grosicki, zwłaszcza to, że się odblokował, bardzo ważny po 11 rzędu meczach bez gola w narodowych barwach. Tym razem strzelił. No i fajnie, że też bramkę strzela Kądzior.
Tak.
Bo on walczy o to miejsce w składzie, żeby istniał w tej drużynie narodowej. No i wczoraj wykorzystał swoje 5 minut.
No właśnie, co do Brzęczka, dobre zmiany. Przecież Milik też asysta.
Dokładnie.
Góralski też dobry fragment.
No typowy przecinek, żeby, żeby tutaj czasami Izraelczycy sobie nie pofolgowali za bardzo. Nie daj Boże strzeli na bramkę. Bo jednak wiadomo, mecz był ustawiony 3-4-0, ale jednak na pewno z tyłu głowy była taka myśl, żeby jednak dowieść ten mecz do końca zerowym, czystym, zerowym kątem na zero z tyłu, żeby mieć tą pasę przedłużoną bez straconych bramek, no i udało się.
Dobrze, no to Izrael, ale tak patrząc obiektywnie, no to ten Izrael nie okazał się jakimś takim mocnym przeciwnikiem. Poszło to dużo łatwiej niż się spodziewaliśmy. Wydaje się, że ta grupa jest naprawdę słaba.
No tutaj jeżeli popatrzymy na zdobycze punktowe, no to nasza sytuacja jest rzeczywiście bardzo komfortowa. No a co do pozostałych drużyn, no to ten poziom jest taki wyrównany w takim sensie, że one dużo punktów będą gubiły między sobą i to też jest duży plus dla naszej reprezentacji, bo my takiego udanego startu to jeszcze w historii nie mieliśmy, żeby cztery pierwsze mecze, cztery zwycięstwa.
W historii mistrzostw Europy. W historii eliminacji do mistrzostw świata takie sytuacje się zdarzały.
No i do tego jeszcze dodajemy oczywiście czyste konto po stronie bramek straconych, więc naprawdę wygląda to nieźle.
Właśnie to jest fenomenalne, że nie straciliśmy jeszcze żadnej bramki. Ta para stoperów wygląda bardzo dobrze. Super, że grają przy swoich klubach.
A co ciekawe, przed meczami Ligi Narodów za Brzęczka 6 spotkań. W każdym meczu kadra Jerzego Brzęczka traciła przynajmniej jednego gola. Tutaj na zero z tyłu.
Przed nami jeszcze 6 spotkań na jesieni. Z Łotwą na wyjeździe, z Macedonią u siebie, ze Słowenią u siebie i na wyjeździe, z Austrią u siebie, z Izraelem na wyjeździe. Autostrada do Euro i oby tak było.
No tak, w tej chwili ta sytuacja najkorzystniej chyba układa się właśnie dla Polaków. Zresztą Andreas Herzog, trener Izraela, wczoraj powiedział po meczu, że Polska już praktycznie jest na mistrzostwach Europy, ma już pewne awans, a reszta się będzie biła o drugie miejsce.
Ale Brzęczek powiedział, że 12 punktów jeszcze awansu nie daje. No dobrze, że jest ten szacunek dla rywali. To tyle, jeżeli chodzi o naszą reprezentację. Jeszcze chwila przerwy i wracamy z innymi wynikami. W niedzielę mieliśmy jeszcze finał i spotkanie o trzecie miejsce w Lidze Narodów. O trzecie miejsce Anglicy pokonali po rzutach karnych Szwajcarię, a Portugalia w finale grała z Holandią. Wygrała skromnie 1-0.
No i można powiedzieć tak, Portugalia w ostatnich latach rzeczywiście obłowiła się trofeami jako reprezentacja.
Szczególnie w Europie.
Tak, najpierw Mistrzostwa Europy, teraz na dokładkę jeszcze zdobyły Puchar Narodów, a dla Holandii to finał i tak jest duży sukces. Przecież pamiętamy, że jeszcze niedawno ich nie było w ogóle na dużych imprezach. Teraz widać, że ten kryzys chyba już mają za sobą.
No co, my potrafiliśmy z nimi zremisować w grupie na ich terenie. No i jeszcze te kwalifikacje, jeżeli chodzi o inne kraje. Co do naszej grupy, tam Austria wygrała ze Słowenią u siebie 1-0, Łotwa przegrała z Izraelem 0-3, a wczoraj Łotwa bardzo wysoko przegrała ze Słowenią, bo aż 0-5, a Macedonia Północna, chociaż prowadziła z Austrią, to przegrała 1-4, czyli tutaj bez niespodzianek.
No, Łotwa jest masakrycznie słaba, te wyniki mają naprawdę porażające, 0-3, 0-5 i to naprawdę z drużynami przeciętnymi w Europie. No Austria się odwraca powoli, kolejne zwycięstwo, znowu ważne bramki tego lidera zespołu, który ma ciągnąć drużynę do przodu, a więc Arnautowicza. No i Austria wraca do walki o Mistrzostwa Europy.
Ale ciekawie jest w innych grupach. Na przykład jak popatrzymy na grupę z Turcją, która podejmowała ostatnio u siebie Mistrza Świata, czyli Francję.
No i zaskakujący wynik, ponieważ Turcy wygrali na własnym stadionie 2-0. Też ciekawostka, że oni nie grają w Stambule ze względu na dość taką ekskluzywną publiczność.
No łagodnie to nazwać.
Tak, grają w innym mieście, no ale widocznie przynosi to efekty. Znakomicie wystartowali pod wodzą nowego, starego trenera, czyli Senola Gunesza, tego samego, który doprowadził ich do trzeciego miejsca na turnieju w Korei.
I trzeba powiedzieć, że to był bardzo ekskluzywny występ w takim razie Turków.
No i efektem jest komplet punktów i pierwsze miejsce w grupie właśnie przed Francją i przed Islandią.
Chyba taka największa niespodzianka, jeżeli chodzi o rozmiary porażki, to spotkanie Ukraina-Serbia. Tam Ukraina jest w gazie ostatnio, ale żeby wygrać z Serbią 5-0, to naprawdę trzeba mieć dobrą formę.
No sam fakt, że Ukraina wygrała Serbią, to już jest powiedzmy jakiś tam, może taki mały kaliber, ale jednak niespodzianki, ale rozmiary na pewno budzą szacunek. No ale kolejne 4 dni później Ukraina wymęczyła ledwo 1-0 z Luksemburgiem, no ale 3 punkty to 3 punkty.
Tak, ale Luksemburg całkiem dobrze sobie radzi w tej grupie.
No, jakby na to nie patrzeć, grał lider z wiceliderem, ponieważ Luksemburg jest na drugim miejscu, tak jest.
A co ciekawe, w tej grupie jest jeszcze Portugalia, która wprawdzie gra 2 spotkania, ale ma na razie tylko 2 punkty. Jeszcze mieliśmy tutaj spotkanie z Serbii, później z Litwą. Tu bez niespodzianki Serbowie wygrali, chociaż Litwini zdobyli jedną bramkę. Co do takiego wczorajszego hitu, Hiszpania podejmowała Szwecję, ale tu skończyło się bez niespodzianek 3-0, chociaż Hiszpanie 2 bramki z rzutów karnych.
Ramos, 7 gol w ostatnich 8 meczach reprezentacji, a jest obrońcą. No to jest naprawdę sytuacja bez precedensu.
W ogóle Hiszpanie w ostatnich meczach dużo goli zdobywali dzięki obrońcom. No widocznie taka jest potrzeba chwili, ale Ramos rzeczywiście znakomicie wywiązuje się nie tylko ze swoich zadań w obronie, ale i w ataku. A Hiszpania zgodnie z przewidywaniami komplet 12 punktów i pewne zmierzanie do awansu na Euro.
Ja bym jeszcze zauważył też postawę Kosowa. To jest taka ekipa, na którą raczej się nie stawiało. A oni potrafili na wyjeździe zremisować z Czarnogórą 1-1, a wczoraj wygrali na wyjeździe z Bułgarią 3-2.
No jeżeli chodzi o Kosowo, no to tutaj oni jeszcze mają furtkę, że mogą awansować do Euro poprzez finał dywizji Ligi Narodów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja bym jeszcze szybciutko powiedział o grupie E, bo tam coś ciekawie się dzieje. Po takim niemrawym początku przebudzili się Chorwaci, którzy w ostatnim meczu też w okropnym skwarze grali na własnym terenie z Walią i wygrali 2-1 i tam na pierwszym miejscu na razie są Węgrzy. Przed Chorwatami właśnie, a tuż za nimi Walia i Słowacja, więc ta walka o awans też będzie ciekawa.
A co do tych jeszcze najlepszych, to warto wspomnieć o Włochach, bo oni też jeszcze bramki tutaj nie stracili. No i mają komplet 3 zwycięstw.
A zaskoczeniem jest wielkim Finlandia, która uchodziła za raczej słabszy zespół europejski, a tymczasem po 3 meczach tuż za Włochami z dorobkiem 6 punktów i ostatnio dość niespodziewanie pokonali u siebie Bośnię i Hercegowinę 2-0.
No, o tych wynikach byśmy jeszcze mogli mówić, ale już nie mamy czasu. Na dzisiaj dziękujemy. Oczywiście za tydzień też będzie piłka nożna i siatkówka i żużel. Ale dzisiaj dziękujemy. Byli z wami
Wojtek,
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.